polskich lasach żyje więcej gatunków zwierząt niż roślin. Wybierając się na spacer do lasu, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że wkraczamy na terytorium zamieszkałe przez dzikie zwierzęta. To one są u siebie, a ponieważ są dzikie, mogą stanowić zagrożenie dla człowieka, który nieostrożnie wchodzi na ich teren. Las jest domem dla różnych zwierząt, i dużych, i małych, a dziś w Ekosferze porozmawiamy o tych dużych. Zapraszam do 15. Aneta Kałaburda. A w naszym studiu gościem jest dzisiaj Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i o tych dużych zwierzętach będziemy rozmawiać. Największe te zwierzęta, które żyją w podlaskich lasach, to?
To przede wszystkim żubr, w kolejności wielkości następnie łoś, jeleń, sarna, dzik.
Czy wszystkie są objęte ochroną gatunkową?
Nie wszystkie. Ten pierwszy żubr jest objęty ochroną gatunkową. Pozostałe przedstawiciele jeleniowatych już nie, chociaż w przypadku łosia mamy troszeczkę taki dziwny status. Jest to zwierzę łowne, ale z całorocznym okresem ochronnym. Co oznacza, że znajduje się na liście zwierząt łownych, ale nie możemy na niego polować.
Obowiązuje moratorium tak zwane.
Tak, tak zwane moratorium obowiązuje już od roku 2001, no i trwa do dziś.
Dlaczego te zwierzęta wszystkie mieszkają w lasach? Dlaczego wybrały sobie las na swój dom?
Zwierzęta generalnie, żeby realizować swoje potrzeby, potrzebują dwóch, można powiedzieć nawet trzech takich parametrów kluczowych. Przede wszystkim osłon, czyli poczucia tego azylu, komfortu, bezpieczeństwa. Naukowcy mówią o osłonach kryjących, czyli tam, gdzie będą czuły się bezpieczne. Oczywiście musi to być również środowisko zasobne w pokarm, tak żeby mogły się wyżywić. No i ten trzeci parametr, który można dodać, no to jest wielkość przestrzeni życiowej, na której te potrzeby mogą realizować. Także to są takie kluczowe parametry środowiska dla zwierząt. Nie wszystkie gatunki, które wymieniliśmy, chciały pewnie być w lesie. Na przykład taki jeleń pierwotnie to było zwierzę lasostepu. Na skutek działalności człowieka, presji, dziś tą najlepszą osłonę ma w lasach, ma w puszczach, jak również, co zaskakujące, nawet w polach rolniczych, w wielkich łanach kukurydzy.
My mówimy, że to są duże zwierzęta, największe zwierzęta, które żyją w lesie. Bardzo często też słyszymy ostrzeżenia przed tymi zwierzętami, jak się zachować. Ale tak naprawdę te duże zwierzęta są bardzo płochliwe. I to chyba wszystkie, każdy z nich.
Tak, mają zwierzęta wdrukowane ten strach przed drapieżnikiem, również strach przed człowiekiem, aczkolwiek pod wpływem pewnych okoliczności ten strach może zanikać. No, najlepszym dowodem jest to, że zwierzęta coraz częściej widujemy w środowiskach dla nich nienaturalnych, nawet w aglomeracjach miejskich.
Zaczniemy może naszą rozmowę o zwierzętach tych dużych, które są w lasach, od jelenia, bo jeleni chyba mamy najwięcej. Mówi się nawet, że są takie opinie, że za dużo. Czy jest jakaś liczba za dużo?
No, przestrzeń przyrodnicza nie zna takiego pojęcia za dużo czy za mało. Oczywiście w kontekście naszych potrzeb gospodarczych, czy ochrony lasu, ochrony płodów, upraw rolnych, czy gospodarki transportowej, możemy odwoływać się do takich porównań za dużo czy za mało. Oczywiście my chcielibyśmy, realizując te wszystkie potrzeby gospodarcze, mieć tyle, ile trzeba, prawda? Tak, żeby żadna z tych funkcji kluczowych nie traciła na znaczeniu. A jeleni mamy naprawdę dużo, bo w północno-wschodniej Polsce, na terenie naszej regionalnej dyrekcji, około 19 tysięcy osobników, nie wliczając tylko w obwodach łowieckich, czyli nie uwzględniając parków narodowych i innych obszarów chronionych. Także nie brakuje. Zagęszczenia są różne, tak dla wyobraźni. Proszę sobie porównać. No, zagęszczenia od jakichś 15 jeleni na 1000 hektarów lasu, bo takimi parametrami się posługujemy, nawet w niektórych miejscach jest do 100 jeleni na 1000 hektarów lasu. Czy to mało, czy dużo? No, to wszystko zależy, jaką presję te zwierzęta wywierają na środowisko.
Jak wygląda jeleń? Wiele osób często myli jelenia z sarną.
Wielkością, na pierwszy rzut oka, jeżeli byśmy zestawili ze sobą jelenia i sarnę, jeleń, taki samiec, my mówimy jeleń, byk, osiąga masę 200-250 kg, podczas gdy samiec, na przykład sarny, to jest masa między 20-30 kg. Także no, to jest rząd wielkości prawie, że można powiedzieć, w różnicy. Oczywiście kolosalna różnica i w wyglądzie, w budowie ciała, w poroża, w biologii, także absolutnie trzeba zapomnieć, że cokolwiek, jak to się mówi, że sarna jest żoną jelenia. Absolutnie to jest nieprawdziwe i musimy na te porównania uważać. O naszych jeleniowatych mówimy jako o zwierzynie płowej, prawda? Bo taki jest przez większą część roku dominujący kolor ich szaty. My też jako myśliwi leśnicy mówimy na tą szatę, mówimy suknia. Także to jest płowa suknia w okresie wegetacyjne od wiosny do jesieni jest ten włos bardziej, suknia bardziej uboga, jest czerwony, taki krwisto-czerwony, wręcz można powiedzieć. Szata dosyć jednolita, z wyjątkiem zadu. Na zadzie mamy taką białą plamę zachodzącą od ogona, mówimy na to kwiat, aż na górną część ud. Mówimy o tym lustro. Szyja długa, łeb wyciągnięty, duże oczy, dosyć duże uszy, łyżki. jeleń strzyże łyżkami, prawda, ciągle zgarniając nimi dźwięki, chodzą one jak radary. U dorosłych jeleni jeszcze możemy zauważyć w bezpośredniej bliskości taką pręgę biegnącą przez grzbiet. Dosyć wysokie kończyny badyle, prawda, zakończone racicami, należy do rzędu parzystokopytnych jeleń.
Jelenie żyją w lasach. Dokładnie w jakich miejscach?
Jeżeli chodzi o nasz region, to dzisiaj możemy spotkać jelenia wszędzie. To już jest zwierzę, które zwiększa swoją liczebność nie tylko przez wzrost zagęszczeń w puszczach, gdzie występuje od kilkudziesięciu lat, gdzie zawsze występował, ale na skutek różnych zmiennych kolei tego gatunku był czas, że niektóre puszcze były pozbawione tego przedstawiciela jeleniowatych. Dzisiaj jest wszędzie. Możemy spotkać i prawie że na styku z miastem. Oczywiście najbardziej spektakularne spotkania są w puszczach, w terenach leśnych, ale tak samo możemy spotkać o świcie czy o zmierzchu w terenach polnych, chociaż na pewno rzadziej.
Jak żyje jeleń? Jak wygląda jego taki cykl roczny?
No jest to bardzo ciekawa struktura socjalna. No przyjmuje się, że zaczniemy od urodzin, że my tak w gospodarce łowieckiej przyjmujemy, że zwierzęta rodzą się na 1 czerwca. Oczywiście to jest przesunięciem plus minus tam parę tygodni. Możemy to odbywać. Ciele po urodzeniu jest bezwonne. Matka go chroni na tej zasadzie, że zbliża się tylko do niego na czas karmienia. I tak mija te parę dni, parę pierwszych tygodni. Dosyć szybko ten jeleń, ten młody jeleń, czyli ciele, zaczyna uzupełniać swoją dietę o pokarm roślinny, zaczyna towarzyszyć matce. Jak zaczyna towarzyszyć matce, to już po miesiącu albo i nawet szybciej potrafią jelenie już te ugrupowania łań z cielętami tworzyć ugrupowania rodzinne, większe chmary, stada, czyli chmary. I to tak trwa do miesiąca końca sierpnia. Wtedy zaczyna się taki spektakularny okres w życiu jeleni, ale również w odbiorze przyrodników. Czas rój, który my nazywamy rykowiskiem. No jest to czas bardzo spektakularny, bo wtedy jelenie są najbardziej aktywne głosowo. O ile jelenia trudno usłyszeć w pozostałej części roku, tak w czasie rykowiska można powiedzieć, że cały las trzęsie się od ryku jeleni. Oczywiście tam, gdzie te jelenie występują, gdy jest odpowiednia pogoda i tak dalej, i tak dalej. Przyjmujemy, że rykowisko to jest wrzesień.
Czyli teraz
pięknie jelenie słychać w naszych puszczach. Najstarsze, najsilniejsze byki gromadzą haremy. Haremy składające się wyłącznie z łań i z cieląt. Im silniejszy byk, tym oczywiście ten harem jest silniejszy. Jeleń byk musi ten harem sobie zdobyć, a żeby go sobie zdobyć, oczywiście musi być w odpowiedniej kondycji. Ma odpowiednio uformowane poroże, które już wykształcił przed okresem rykowiska. Stara się ten harem mieć jak największy. Oczywiście ma też konkurentów w populacji jelenia, bo są i słabsze byki, które nie są w stanie gromadzić haremów, ale są zainteresowane przedłużeniem swojej linii genetycznej. Także takie byki nazywamy kibicami lub chłystami. Są to byki młode, które nie tak wysoko są w tej strukturze socjalnej, żeby same mogły prowadzić harem, ale które kręcą się cały czas wokół tego byka stadnego. Jak się kręcą, to ten byk stadny jest pobudzony do odganiania ich. Wszystko się odbywa przy tych imponujących dźwiękach, przy ryku jelenia. Całe rykowisko no to jest niesamowity spektakl, który też należy wiedzieć, jak czytać. Nawet ten byk stadny, możemy go rozpoznać po głosie. Czy to jest byk młody, w średnim wieku, czy stary, w zależności od tego, jak ryczy. Z innej litery się zaczyna jego ryk, tego młodego byka, tego starego. Oczywiście ten stary byk ryczy po to, żeby nie bić się z każdym konkurentem, żeby zaznaczyć swoją pozycję. I jest to czas dla tego byka bardzo intensywny, dla byka stadnego. To w tym czasie one potrafią, te byki, tracić 20-25% masy ciała. One praktycznie nie żerują, cały czas są zajęte tym rykowiskiem, rują. Możemy każdego dnia usłyszeć to rykowisko w lesie, przy czym ono nie trwa przez cały dzień, zaczyna się w godzinach takich popołudniowych albo zmierzchowych. Też nie pierwszy zaczyna ryczeć ten byk stadny, tylko byk młodszy, szukający łani, to jeszcze jest inny ryk. Takiego byka nazywamy pierwszy, który odzywa się w danym dniu i zaczyna ten spektakl, prawda? Potem odzywa mu się byk stadny, drugi byk stadny, żeby zaznaczyć swoją pozycję. Znowu jakiś kibic się włącza, ale ten pierwszy, który zaczyna ryczeć, nazywamy go organistą. Także mamy bogaty bardzo język łowiecki. Te zjawiska potrafimy opisywać. Ten byk stadny często swój ryk kończy takim straszeniem. Jeżeli trafi na równie silnego byka, który jeszcze nie zgromadził haremu, albo który chce mu odbić kilka łań, no to wtedy dochodzi do konfrontacji, do walki. Do tego, prawda, służą poroża, żeby tą walkę przeprowadzić. Albo znowu te poroże ma też taki walor odstraszający w przypadku słabszych byków. Także jest to spektakl niesamowity. O ile się dosyć długo zaczyna, z każdym dniem września jest coraz intensywniejszy, o tyle dosyć szybko się kończy. Już tak od 26-7 września z każdym dniem już słychać, jak tych byków coraz mniej się odzywa, aż gdzieś na początku października słychać jakieś pojedyncze głosy i praktycznie to rykowisko milknie. Wtedy też rozpadają się te haremy. Często te łanie, które były w haremach, nadal stanowią ugrupowania rodzinne i w takich tych dużych chmarach się poruszają. Byki te stadne odłączają się od tych haremów, są bardziej zajęte już odpoczynkiem, żerowaniem i próbą uzupełnienia tych swoich rezerw, to co straciły na rykowisko. Potem te byki łączą się w jednopłciowe chmary. To jest charakterystyczne dla jeleni, że te starsze byki, średniowiekowe, starsze, stanowią takie chmary jednopłciowe, podczas gdy łanie cielęta, bardzo młode byki, takie w pierwszym porożu, to są ugrupowania rodzinne. I tak ten czas sobie płynie. Potem przez jesień, zimę. Te cielęta są karmione przez matki, znaczy karmione, dosyć szybko uzupełniają pokarm roślinny, tą swoją dietę, aczkolwiek ta laktacja, te karmienie przez łanie trwa nawet do początku grudnia. No mamy taką bardzo dynamiczną populację jeleni w kraju, bo są to zwierzęta w doskonałej kondycji. Jak w doskonałej kondycji, to i reprodukcja jest wysoka. Praktycznie łanie starsze niż 2 lata wszystkie uczestniczą w rozrodzie i badania z naszego regionu tutaj wykazują, że wszystkie są skutecznie pokryte, prawda? Także rodzą cielęta, także dynamika liczebności jest wysoka.
Czyli ten wrzesień jest takim miesiącem dosyć ciekawym. Jeżeli byśmy się chcieli wybrać na rykowisko, rano czy wieczorem?
Rano możemy nawet pojechać w nocy. Nie zachęcam to absolutnie do jakichś tam wielkich spacerów po lesie, tylko gdzieś stanąć sobie na brzegu lasu albo w środku lasu, tam gdzie można drogą publiczną dojechać i posłuchać sobie tego spektaklu. Już same doznania słuchowe bez oglądania tych zwierząt są spektakularne.
Za chwilę wrócimy jeszcze do jelenia i porozmawiamy o jego porożu. Gościem w Ekosferze jest dzisiaj Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, a rozmawiamy o dużych zwierzętach w lasach, czyli o jeleniach, żubrach, łosiach. Zanim zaczniemy mówić o sarnie, dokończmy jeszcze o jeleniu, bo dosyć istotną rzeczą, jeżeli chodzi o jelenia, jest jego poroże. Są takie okresy, kiedy on zrzuca to poroże i ono jest dosyć cennym łupem. Nawet są organizowane wyprawy po poroże. Czy to tak łatwo znaleźć w lesie to poroże?
No zanim może przejdziemy do tego wątku, to parę słów o tym, do czego poroże jest potrzebne, prawda? Do czego służy. Jest to swoisty oręż dla tego jelenia byka, jak również innych samców jeleniowatych. No dosyć szybko jest formowane, bo już z końcem lutego, marca ono jest budowane, czyli jeleń, byk, który nie miał tego poroża, buduje. Na pniakach, tak zwanych możdżeniach, takich wyrostkach czaszki, powstaje poroże. Jest to niesamowity wysiłek energetyczny dla takiego zwierzaka. Proszę sobie wyobrazić, że jest to większy wysiłek niż dla samicy, która buduje swój płód i musi urodzić młode. Te poroża jeleni, nazywane wieńcami, są imponujących rozmiarów. Niektóre dochodzą do nawet ponad 10 kg masy. Jest to masa kostna, prawda? Jest to fosfor i wapń. Także taki jeleń byk potrafi odwapnić swój kościec po to, żeby zbudować imponujące poroże. Także niesamowity wysiłek energetyczny. To poroże budowane jest w tak zwanej okrywie włosowej w scypule, bogato unerwionej, ukrwionej, która jest odpowiedzialna za wzrost tej masy kostnej. Potem, jak już jest bliższy czas rykowiska na skutek podniesionego poziomu testosteronu, te poroże jest wycierane z tego scypułu. Czyli tutaj jeleń byk korzysta ze wszystkiego, co jest w środowisku, z krzewów, drzew, żeby to poroże okorować, tak to nazywamy. Zasada jest taka, że im starszy byk, tym wcześniej nakłada to poroże i wcześniej też potem zrzuca, jak i wcześniej też okorowuje. Także ten wieniec u tych dojrzałych jeleni byków pod koniec lipca do połowy sierpnia, on już jest gotowy, prawda? Już jest wytarty, już służy jako ten oręż do rykowiska. No i to poroże jest noszone gdzieś tam do lutego, potem jest zrzucane. Zrzucane jest po to, żeby zbudować kolejny wieniec. Jak ten byk wzrasta w latach, to każde poroże jest silniejsze. Silniejsze, jeżeli chodzi o architekturę, ma więcej tych odgałęzień. Dłuższe są tyki, dłuższe są te odnogi, potężniejsze są korony, jak również też rośnie masa kostna. Wraz, już gdy idziemy do schyłku wieku tego, do schyłku wieku czy życia tego jelenia byka, to poroże traci już na tej takiej atrakcyjności, czyli skracane są odnogi, architektura staje się prostsza, masa też jest mniejsza. To poroże jest zrzucane i te zrzucone poroże nazywamy zrzutami. No dzisiaj się zrobił to swoisty sport, prawie że narodowy, że w tym okresie bardzo dużo ludzi nawet bierze urlopy po to, żeby biegać po lesie, znaczy biegać w cudzysłowie oczywiście, żeby to poroże odnaleźć. Jest to swoistego rodzaju trofeum. dla tych zbieraczy zrzutów. No jest to też, trzeba tutaj powiedzieć, że no jest to odbierane negatywnie przez ludzi, którzy pracują w terenie, bo to powoduje dodatkową presję na te zwierzęta. One są płoszone, przeganiane. Wtedy, kiedy zwierzęta powinny mieć spokój, to wtedy podlegają presji ze strony człowieka.
To tyle jeleń. Kolejne zwierzę duże, które żyje w naszych lasach, już trochę mówiliśmy o tym, to sarna.
Sarna z kolei to takie zwierzę mozaiki polnoleśnej. Łatwo ją dosyć zaobserwować, chyba najłatwiej ze wszystkich naszych przedstawicieli jeleniowatych. No jest dużo mniejsza od jelenia. Masz też dosyć kształtną głowę, wyciągniętą, osadzoną na długiej szyi. Korpus taki dosyć równomierny, jeżeli chodzi o kłęby i zad. Porusza się na długich kończynach, cewkach. Zad również jest zakończony białą plamą, ale nie tak daleko zachodzącą na uda, jak w przypadku jelenia. Nazywamy to lustrem. I też już ogon dużo krótszy niż u jelenia, też nazywany kwiatem, ale praktycznie z odległości niezauważalny.
Sarenki bardzo często widzimy w stadach i to jest też taka opinia, że jeżeli jedziemy samochodem, to jeżeli wyskoczy nam sarna na drogę, to musimy uważać, bo zazwyczaj nie jest to jedna sarna, tylko zaraz gdzieś się pojawią kolejne, to prawda?
Tak, no sarna, najczęściej obserwujemy ją w rudlach, tak nazywamy te małe ugrupowania. I w zależności od tego, jakie są zagęszczenia zwierząt w tym terenie sarny, albo są to ugrupowania takie typowo rodzinne, czyli koza i koźlęta. W czasie rui to może być rogacz, koza. Czasami mogą to być większe, dużo większe rudle, po kilkadziesiąt sztuk. Ostrożnie na drogach musimy być zawsze, bo nie wiemy, czy to było jedno zwierzę, czy jeszcze pójdą za tą kozą koźlęta, może to będzie rogacz, który goni kozę, a może to będzie większy rudel. Także jakbyśmy, kiedykolwiek byśmy zwierzęcia nie widzieli na drodze, zawsze powinniśmy pamiętać o zdjęciu tej nogi z pedału gazu i zachowaniu ostrożności.
My często widzimy sarny gdzieś na obrzeżach lasu, gdzieś na łąkach, częściej niż na przykład takie grupy jeleni. To one głównie tam bytują, głównie tam żerują?
Sarna jest tym zwierzęciem mozaiki polnoleśnej. Ma dużo większe wymagania pokarmowe, jak i dużo więcej cyklów aktywności w ciągu dnia. Z tego wynika, że możemy dużo częściej obserwować. Na pewno nie jest też tak płochliwa jak jeleń. Ma wyostrzony zmysł węchu i słuchu. Oko już bardziej, wzrok reaguje bardziej na ruch niż w przypadku jelenia. No, ten dystans ucieczki, bo tak nazywamy to w nauce, dystans ucieczki jelenia też jest większy niż sarny, czyli ta sarna na bliższą odległość jest na stanie dopuścić. No przez to dużo łatwiej obserwujemy. Zagęszczenia sarny też są dużo większe niż jelenia, przez to mamy większą sposobność zaobserwowania sarny. Czyli składając wszystko w całość, jeżeli mamy tych saren więcej, występuje bardziej w terenie otwartym, no to naturalnym jest to, że dużo częściej ją widzimy niż w środowisku przyrodniczym niż jelenia.
Kozioł sarny też ma poroże.
Tak jest, ma poroże. Samice naszych jeleniowatych nie mają poroża, nie są to rogi, tylko jest to poroże. Samiec sarny nazywany rogaczem albo kozłem ma poroże nazywane parostkami. Jest to nie tak imponujące jak wieniec jelenia. Poroże, które osiąga masę nie więcej niż 800 gram, to już naprawdę są imponujące egzemplarze, które tyle ważą. Poroże też dosyć prosto zbudowane. Praktycznie to jest styka odnoga przednia i tylna. To jest tak zwana forma szóstaka, czyli ma 3 odgałęzienia na prawej, 3 na lewej, jest szóstakiem.
Porozmawiamy sobie za chwilę o kolejnym zwierzęciu, które żyje w naszych lasach, dużym zwierzęciu, czyli łosiu. W Ekosferze rozmawiamy dziś o dużych zwierzętach, które żyją w lesie. Mówiliśmy już o sarnach i mówiliśmy o jeleniach, a gościem jest Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. No właśnie, ten łoś. Łoś jest zwierzęciem, na które obowiązuje tak zwane moratorium, czyli zakaz polowania na łosia.
To trwa od roku 2001. W 2001 minister środowiska zawiesił możliwość wykonywania polowania na łosie. Wtedy szacuje się, że wtedy było to od 1,5 do 2 tysięcy osobników. No dzisiaj w kraju mamy blisko 30 tysięcy osobników, u nas w regionie około 10 tysięcy osobników. Także mamy tych zwierząt naprawdę dużo. Zwierzę, które nie podlega praktycznie dzisiaj żadnej presji, poza presją dużych drapieżników, wilka, no ale to też nie zdarza się tak często i nie w tym obszarze występowania tego gatunku.
Krąży taka opowieść o łosiu. Jeśli chodzi o jego wygląd, że Bóg kiedyś, jak konstruował zwierzęta, z różnych części konstruował lwa, żabę, zająca i tak dalej. No i zostało mu z tych części pomieszanie z poplątaniem, taka kubka nie wiadomo czego. No i właśnie z tego zrobił łosia. I stąd ten łoś jest taki dziwny. Niektórzy mówią, że jest brzydki, chociaż w tej brzydocie jest pewne piękno.
Aha. No nie sposób się nie zgodzić. To już taki gdzieś tytuł chyba czytałem, że uroczy brzydal. No i to chyba doskonale oddaje wygląd łosia.
Łoś ma ogromną głowę, ogromny tułów, bardzo chude nogi, długie nogi. Najbardziej charakterystyczne są te łopaty, czyli poroże.
Aha. No jest to taki najwyższy z naszych jeleniowatych. I najwyższy, i też najcięższy, najpotężniejszy przedstawiciel jeleniowatych. Zwierzę osiąga w kłębie do 180, nawet 190 centymetrów. Największe łosie byki, także no potężnych rozmiarów zwierzę, dochodzące w naszych warunkach 350-400 kg masy ciała. Także potężne zwierzęta, chociaż już zupełnie też nas zaliczamy je do zwierzyny płowej, tak jak jelenia, sarnę czy daniela, ale tu nazwa chyba jest nie za bardzo trafiona, bo on przez cały rok jest brązowy, nawet taki brązowo-czarny, z tymi badylami, które są białe. Pozwala mu się to idealnie wkomponować w taki krajobraz z dominacją na przykład brzozy. On, pomimo że jest tak potężnym zwierzęciem, jak sobie stanie wśród tych brzóz, ciężko go dostrzec. Poroże też ma zupełnie inny kształt, są to rosochy czy łopaty, aczkolwiek mamy dzisiaj o różnych formach poroża przedstawicieli tego gatunku. Mamy o tej formie łopatacza i badylarza, czyli nie wykształca tej łopaty, jak i formy pośrednie, które nazywamy półłopataczami.
Czy to prawda, że łosie mogą biec nawet z prędkością do 30 km na godzinę, a nawet przyspieszyć na krótkich dystansach do 60 km, że bardzo szybko biegają?
Tak, chociaż na pierwszy rzut oka może to nie wygląda aż tak imponująco, bo zwierzę naprawdę jest duże, aż trudno zauważyć tą prędkość w pewnym oddaleniu, ale jeżeli to się dzieje w bezpośredniej bliskości obserwatora, widać, że imponuje prędkością.
Generalnie w Podlaskiem najwięcej łosi jest w Biebrzańskim Parku Narodowym, czyli na terenach bagiennych. On lubi takie podmokłe tereny, chociaż możemy spotkać go i w innych miejscach.
Tak, no łoś jest takim zwierzęciem dwuśrodowiskowym. W okresie od wiosny do jesieni potrzebuje tych środowisk wilgotnych, bagiennych, prawda, z tego rodzaju roślinnością. W okresie zimy, kiedy bagna zamarzają, przenosi się na tereny wyżej położone, już na te tereny o tych glebach takich mineralnych z dominacją sosny. Także jest takim zwierzęciem dwuśrodowiskowym. To jest właśnie w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo o ile kilkanaście egzemplarzy przetrwało w ówczesnym nadleśnictwie Rajgród na bagnach biebrzańskich, bo Park Biebrzański powstał dopiero w latach 90. Wcześniej to wszystko było nadleśnictwo Rajgród. Udało się z tych kilkunastu osobników, oprócz tego była jeszcze faza zasiedlania introdukcji łosia do Puszczy Kampinoskiej. Do tego nałożyła się fala migracji z dawnego ówczesnego Związku Radzieckiego. To wszystko spowodowało, że dzisiaj mamy tego łosia, ile mamy. Ale zjawisko było charakterystyczne nie tylko dla Polski, ale dla całego zasięgu występowania. W latach 60. 70. ten łoś zwiększył swój zasięg występowania o 300 km na południe. W całej Eurazji, jak również Ameryce Północnej, bo tam również łoś występuje, chociaż inny podgatunek. Na pewno odbyło się to na skutek zintensyfikowania gospodarki leśnej. W ogóle jeleniowatym sprzyjają te wczesne stadia drzewostanu, czyli coś, co my nazywamy jako leśnicy uprawą czy młodnikiem. Czyli nie stary, dojrzały las, tylko te wcześniejsze, młodsze stadia lasu. To jest odpowiedzialne w dużej części za ten dynamiczny wzrost liczebności jeleniowatych. Tak było z łosiem.
Bagna, lasy to miejsce łosia, ale coraz częściej też łosie możemy spotkać w naszych ogródkach i na szosie. To jest problemowe. Dlaczego one się zbliżają do ludzi?
Jest to złożony problem. Na pewno to jest wzrost zagęszczenia w stałych ostojach tych zwierząt. Tam po prostu one są już przegęszczone. Nie mogąc wykonywać polowania, leśnicy są zmuszeni grodzić uprawy młodniki, żeby zapewnić trwałość lasu. To z kolei powoduje pewne wygradzanie środowiska, naturalnego środowiska występowania zwierząt. To znowu pobudza w jakiś sposób migrację. Najczęściej też te migracje obserwujemy, czy wypadki na drogach z udziałem łosi w okresie bukowiska, w okresie rui. To też znowu jest wrzesień, ale takie zmożone już przemieszczanie się tych byków, to może mówić od końca sierpnia do połowy października. Łoś jako zwierzę, które nie ma dzisiaj takich specjalnie naturalnych wrogów, no bo tym wrogiem może być tylko wilk, ale on nie wszędzie występuje, zatracił taki strach przed człowiekiem, a jest też z natury takim wędrownikiem, zwierzęciem, które podejmuje wędrówki na dalekich dystansach, a już jak wcześniej była mowa, też ma tu taką migrację między tą ostoją letnią a zimową. Także tą migrację ma niejako w sobie wdrukowaną. To powoduje, że chęć wędrówki, brak pokarmu, wypychanie z naturalnych środowisk sprzyja wchodzeniu łosi do środowiska miejskiego. I bardzo często tam te łosie obserwujemy, bez lęku przed człowiekiem.
Zostawić najlepiej takiego łosia, nie ganiać go, jeżeli nie wymaga pomocy. Oczywiście się nie zaplącze w siatkę.
Absolutnie sami nie powinniśmy podejmować żadnych działań. Nigdy nie wiemy, jak to zwierzę zagonione w ten kozi róg, spanikowane, może zareagować. Jeżeli już zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, powinniśmy zawiadamiać odpowiednie służby. To już oni są od tego wyspecjalizowani i powinni podejmować trafne decyzje.
Tyle o łosiu, a za chwilę powiemy o żubrze. W Ekosferze rozmawiamy dziś o dużych zwierzętach, które żyją w lesie. Czas na imperatora puszczy, żubry. Za dużo, za mało, zawsze jest ten dylemat.
to znowu problem nas ludzi. Na pewno żubr ma jeszcze dużo do wypełnienia takiej biologicznej pojemności środowiska, gdzie bytuje, ale na skutek tego, w jaki sposób użytkuje środowisko, że nie jest to tylko środowisko leśne, ale w dużej części są to pola rolnicze, nastręcza szeregu problemów, wyrządza szkody. Musimy bardziej patrzeć na złożoność tego problemu i zawsze ta granica akceptacji przez człowieka będzie dużo niżej niż ta pojemność wyżywieniowa środowiska. Żubr jest gatunkiem euroazjatyckim, prawda? Mamy populację liczącą 5368 osobników. Z tego na Białoruś tutaj wiedzie prym 1870 osobników, Polska 1613, czyli jesteśmy drugim krajem, jeżeli chodzi o utrzymywanie populacji wolnych. Czy to jest dużo, czy niedużo? Z jednej strony, jeżeli patrzymy na gatunek w skali świata, jest to niedużo. Jeżeli patrzymy w skali kraju naszego Polski, jest to bardzo dużo. No chcielibyśmy na pewno mieć więcej, bo im więcej tych żubrów, tym bardziej rozproszone zagrożenia dla tego gatunku. Ale dzisiaj trzeba sobie zdać sprawę, że brakuje po prostu środowiska dla tych dużych zwierząt. Jeżeli chodzi o naszą część, północno-wschodnią Polskę, mamy je w Puszczy Białowieskiej, w Puszczy Knyszyńskiej, w Puszczy Augustowskiej już mamy, prawda? Mamy w Puszczy Boreckiej. Także mamy tutaj 4 wolne populacje. I tak patrząc na to nasze środowisko przyrodnicze, już niewiele pozostaje takich miejsc, gdzie moglibyśmy jeszcze je wsiedlić. Także z jednej strony mamy mało, ale w tych lokalizacjach, gdzie te żubry mamy, są to już populacje przegęszczone, nastręczające bardzo dużo problemów, które do chwili obecnej w tych wielu lokalizacjach nie są rozwiązane.
Żubr jest, mimo że w zasadzie, no, można powiedzieć, chyba największym z tych ssaków żyjących w lesie, żubry są roślinożerne. Co jedzą, co lubią?
O ile mówiliśmy tutaj o jeleniowatych, to tak możemy podzielić sobie, że ten łoś i sarna to były takie zwierzęta potrzebujące pokarmu skoncentrowanej wartości odżywczej, o wysokiej strawności, czyli taki jakościowy pokarm. O tyle na przykład jeleń europejski czy ten żubr jest zupełnie już innym gatunkiem. Jest to tak, Hoffman podzielił ich, przydzielił do takiej kategorii wypasaczy, czyli jak kosiarka musi stanąć, zagarnąć pyskiem i dużo sobie za jednym ugryzieniem pozyskać. Mniej ważna jest ta wartość odżywcza i ta strawność. Chodzi o to, żeby tego żeru było dużo. A żywi się przede wszystkim w lesie na runie leśnym. Te łąki, pastwiska są doskonałym miejscem żerowania żubrów. No w okresie zimowym te żubry są już zmuszone zastąpić, prawda? Pojawia się pokrywa śnieżna, nie ma dostępu do tej jakościowej trawy, musi sobie zastąpić to pokarmem pędowym. Aczkolwiek no, nie odbywa się dzisiaj nic też bez udziału człowieka, także żeby w jakiś sposób łagodzić konflikt z gospodarką człowieka, z wychodzeniem na pola rolnicze, te żubry, żer ich naturalny w środowisku leśnym jest w jakiś tam sposób uzupełniany. Oczywiście nie z intencją zapewnienia 100% dawki dziennej żywieniowej, tylko żeby po prostu je tam przytrzymać.
Żubry są dokarmiane przez m.in. Białowieski Park Narodowy zimą. Często słuchacze pytają, czy w tych miejscach dokarmiania, gdzie jest w zasadzie gwarancja zobaczenia tego żubra, czy tam można legalnie przebywać?
Park Białowieski ma przewodników, z tego co wiem, którzy potrafią wyeksponować te żubry w środowisku dla turystów. Budując różnego rodzaju, tworząc łąki śródleśne, prawda, czy brogi, gdzie zbierane jest siano potem z tych łąk, z myślą o wyłożeniu tego żeru potem na zimę, nie chcemy tam żadnego płoszenia zwierząt. Trudno jest dzisiaj zapewnić spokój w ostojach tym zwierzętom, także raczej nie powinni chodzić turyści do tych miejsc płoszyć żubry.
Często te miejsca są też ukryte, tak. Właśnie takie miejsca, gdzie w zasadzie omijają te szlaki turystyczne. No a jak żubry te knyszyńskie? To stado nam się bardzo rozbudowało. Je częściej można spotkać na polach.
Czy genetycznie są to same żubry z linii Białowieski. Z linii nizinnej, tak, z linii tej białowieskiej, także niczym one się genetycznie nie różnią, ale sposób użytkowania przez nie środowiska jest zupełnie inny, bo one już się tak przyzwyczaiły, że czas wycieleń, czyli gdzieś powiedzmy do października, do listopada spędzają w lesie, czas wycieleń i później, a potem wychodzą na pola rolnicze, gdzie korzystają z takich upraw jak rzepak, oziminy, innych atrakcyjnych upraw. Tak nauczyły się użytkować te środowisko i dzisiaj trzeba naprawdę wiele wysiłków, żeby zburzyć im ten model użytkowania środowiska, co jest bardzo trudne. Chcielibyśmy, ale nie jest to takie łatwe.
My mówimy o jeleniach, że mają swoje rykowisko, natomiast żubry nie ryczą, tylko chruczą. To mają swoje, jak to mówił dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, chruczkę. Czy teraz trwa ta chruczka właśnie?
No dobiega chyba końca, chociaż to jest rozciągnięte u żubra i czas wycieleń, jak i ten czas rui. Dzisiaj no, różne terminy się tworzy, ale ta ruja żubrów, no tak trwa od sierpnia, a dobiega końca nawet na początku października. I tak, to chruczenie to jest taki odgłos, ale nie, wydawany nie tylko przez byki, również to jest taki, chruczenie jest takim sygnałem porozumiewania między krową a cielęciem, prawda? Jak również jest to głos taki typowy dla byka, w czasie rui, podniecenia, prawda, czy chęci odstraszenia konkurenta. No jest to taki, można powiedzieć, głos języka powszechnego żubrów.
Czyli musimy w tym okresie uważać, jeśli chodzimy po lesie i na przykład chcielibyśmy podejrzeć te żubry.
Nigdy się nie powinniśmy zbliżać zbytnio rozsądnie do tych dużych zwierząt. Zawsze powinniśmy z pewną taką dozą, marginesem bezpieczeństwa do tego wszystkiego podchodzić, aby nie powodować sytuacji niebezpiecznych. Aczkolwiek, no już jak na wstępie rozmowy zaznaczyliśmy, wszystkie te zwierzęta mają strach przed człowiekiem, ale na skutek czasami niewłaściwego postępowania. To jest tak, że na przykład na obrzeżach puszczy niektórzy starają się, żeby te zwierzęta były dzikie, żeby były w puszczy, a są ludzie, którzy dla celów turystycznych albo no, źle pojętego obcowania ze zwierzętami starają się je karmić. Prawda? To powoduje skrócenie dystansu albo tego strachu przed człowiekiem. Potem takie zwierzęta mogą być niebezpieczne.
To teraz jeszcze odpowiedzmy na kilka pytań takich najczęściej zadawanych przez naszych słuchaczy, a dotyczących właśnie tych zwierząt, które są w lesie. Natrafiłem w lesie na martwe zwierzę, co zrobić?
Najprościej byłoby zawiadomić zarządcę terenu, czyli w przypadku lasu, lasy państwowe. Dzisiaj mamy epizocję afrykańskiego pomoru świń u dzików i to może być, jeżeli chodzi o dzika, prawda, może to być zwierzę z takim wirusem, które powinno być usunięte ze środowiska. Można to zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii albo zarządcy terenu, który z kolei zgłosi to do powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku innych zwierząt nie znamy przyczyny śmiertelności. Dobrze byłoby to ustalić. Nie wiemy, czy to może być jakaś epizocja, czy zwierzę zostało potrącone w wypadku komunikacyjnym, czy jest to tylko przypadek śmiertelności naturalnej na skutek drapieżnictwa czy sędziwego wieku.
Czyli powiadamiamy odpowiednie służby.
Tak jest.
Natrafiłem w lesie na ranne zwierzę. Co zrobić?
To sprawa jest bardziej skomplikowana, bo te ranne zwierzę, czy to z wypadku komunikacyjnego, czy na wyniku na skutek kłusownictwa, czy jeszcze jakaś tam może być inna przyczyna. Tu mamy ustawę o ochronie zwierząt, które mówi o możliwości skrócenia cierpienia tych zwierząt i też należałoby zawiadomić odpowiednie służby, a tymi odpowiednimi służbami, które w przypadku konieczności skrócenia cierpienia, użycia broni, to mogą być i myśliwi, to może być straż parku, to może być służba leśna, to może być straż miejska, to może być policja, tam jeszcze ktoś jest wymieniony w tej ustawie, już to jest długi przepis. Tym bardziej należy uwzględnić, że ranne zwierzę, duże ranne zwierzę może być potencjalnie niebezpieczne.
Natrafiłem w lesie na młode zwierzę, które wygląda na porzucone przez matkę. Co robić?
Absolutnie nie jest to zwierzę porzucone. Jak najszybciej się oddalić i zostawić. Na pewno matka potrafi wrócić do tego zwierzęcia, prawda? Przypominam, że taka młoda sarna, koźle jest bezwonne, matka je zostawia na cały dzień, zbliża się tylko na czas karmienia, kilka razy w ciągu doby. Jest to naturalna ochrona przed drapieżnikami, żeby nie pozostawiać swojego zapachu.
Natrafiłam w lesie na kłusownicze wnyki. Co robić?
Zawiadomić zarządcę terenu, czyli lasy państwowe. Jest to narzędzie przestępstwa, narzędzie kłusownicze. Można oczywiście zawiadomić także Państwową Straż Łowiecką. My mamy dzisiaj w województwie podlaskim tą komórkę Państwowej Straży Łowieckiej powołaną do zwalczania kłusownictwa. Także to do już ich rozwagi, czy zastawić pułapkę na kłusownika, czy uprzątnąć te narzędzia kłusownicze. Absolutnie nie powinniśmy tego dotykać, żeby jeszcze samemu przypadkiem nie narazić się na zarzut, że to może my wykorzystujemy te narzędzia.
Natrafiłem w lesie na agresywne zwierzę. Co robić?
W przypadku żubra no, najlepiej byłoby powoli się oddalić, krok po kroku, bez ucieczki. Najlepiej w pobliżu jakiegoś drzewa, za które w razie czego moglibyśmy się schować. No, są to sytuacje, które ja będąc kilkadziesiąt lat, spędzając od kilkudziesięciu lat swój czas w lesie, prawda, obcując tą przyrodą, nie napotykałem. Także są to naprawdę wyjątkowe sytuacje. Absolutnie nie powinniśmy się bać przed pójściem do lasu. Ale mogą się takie przypadki zdarzać. Tu jeszcze raz podkreślę, że jeżeli ze zwierzęciem w jakiś sposób się niewłaściwie obsługiwano, zatraciło, prawda, ten strach przed człowiekiem, czy właściwy dystans ucieczki, wtedy takie sytuacje mogą wystąpić. Także powinniśmy zawsze utrzymywać ten właściwy dystans między sobą a zwierzęciem, poskromić sobie jakąkolwiek chęć zbliżania się do zwierzaka, żeby pogłaskać czy mu pomóc.
Potrąciłem samochodem zwierzę. Co zrobić? To też częste są przypadki. Mhm. Nie wiemy, co zrobić. Czy, no, jeśli wypadnie nam sarna, zdarzają się takie przypadki.
Mhm. To też jest pytanie, czy zwierzę będzie właśnie ranne, czy już poniosło śmierć na miejscu. Też powinniśmy zawiadomić. Jeżeli ranne zwierzę, no to trzeba prawdopodobnie je uśmiercić, prawda? Nie leczymy takich zwierząt, bo to nie ma uzasadnienia, prawda? Trzeba szybko skrócić w sposób humanitarny cierpienia. I tutaj te wszystkie służby, o których wcześniej wspominaliśmy, którzy są uprawnieni do posiadania broni, mogą to wykonać. Jeżeli to już jest zwierzę martwe, które zginęło w czasie przypadku, zarządcy drogi powinniśmy taki przypadek zgłosić, żeby uprzątnął to zwierzę, prawda? Jeżeli to jest szkoda komunikacyjna, no to już sprawy takie bardziej, w jaki sposób nasz ubezpieczyciel będzie chciał skompletować tą dokumentację.
I to jeszcze powiedzmy na koniec, czy mogę swobodnie spacerować po lesie z psem?
O ile pies będzie na uwięzi. to reguluje ustawa.
Czyli musi być na
smyczy. O lasach pies ma być na uwięzi. Nie możemy puszczać psa luzem.
Dziś w Ekosferze rozmawialiśmy o dużych zwierzętach, które żyją w lesie. Na pewno będzie okazja, żeby porozmawiać jeszcze o tych mniejszych, których też jest bardzo dużo. A gościem był Piotr Wawrzyniak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam.